W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z Wami. Boże łaskawy, miłosierny, kształtuj nasze sumienia, abyśmy mogli spełniać Twoją wolę, abyśmy mieli stawiać sobie roztropne wymagania, abyśmy byli gotowi użyczać swojego czasu, swoich talentów naszym bliźnim. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana naszego. Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział: wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestrona droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. Oto słowo Pańskie. Tak poświątecznie pomyślałem sobie, że zaproponuję Wam taki temat w oparciu o małe dzieło uczciwego poganina. Są tacy. Uczciwego poganina. Dzisiaj naszym przewodnikiem będzie Hipokrates z Kos. Był taki gość, który żył na przełomie V i IV wieku przed Chrystusem. W sumie żył 70 lat. I zasłynął z przysięgi, którą wymyślił. W ogóle w dziejach ludzkości są takie dokumenty albo mowy, postacie, które są jak te słupy w tym kościele. Mówimy słupy graniczne albo słupy milowe. O, na przykład kodeks Hammurabiego, dekalog, 10 przykazań. Mowa Martina Luthera Kinga na stopniach Kapitolu, kiedy walczył o prawa Murzynu w Ameryce. Mowa Abrahama Lincolna o zniesieniu niewolnictwa. No i jest wśród tych dokumentów, tych świadectw, wśród tych pomników, bym powiedział, ludzkiej myśli, jest przysięga Hipokratesa. Ona dotyczy nie tylko lekarzy, bo skierowana jest do lekarzy, ale dotyczy również nas, pacjentów, bo z tego, jak oni będą przeżywać przysięgę Hipokratesa, zależy, co się stanie z nami w gabinecie, w przychodni, na stole operacyjnym albo w jakiejś klinice. Co jest ciekawe w przysiędze Hipokratesa? Ja ją będę cytował i będę ją komentował. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to, że ta przysięga ma invocatio Dei, czyli wezwanie do Boga. Wtedy chodziło o bogów Olimpu, bo innych bogów on nie znał. Dlatego w przysiędze Hipokratesa jest powiedziane na początku: przysięgam Apolinowi, Eskulapowi, Hygei i Panakei oraz wszystkim bogom i boginiom i biorę ich na świadków, że wedle sił i osądu sumienia przysięgi tej pisemnej umowy dotrzymam. I tu się zatrzymamy. Pytam, ilu lekarzy, ilu adwokatów, ilu nauczycieli, ilu obojętnie profesji gotowych jest wymyśleć dla siebie przysięgę? Bo
ich pokazać, że myślę ją dla siebie i tylko dla siebie. To, że ona została upowszechniona, to jest inna sprawa. Ale on zobowiązał samego siebie. W obliczu bogów, dzisiaj powiedzielibyśmy Boga, przysięgam Bogu, tak by dzisiaj powiedział Hipokrates, gdyby był chrześcijaninem. Przysięgam Bogu. I biorę go na świadka, że wedle moich sił i osądu, sumienia, przysięgi tej dotrzymam. I co ty na to? Kiedy porównałem tę przysięgę z przyrzeczeniem lekarskim, współczesnym, to przyrzeczenie niewiele ma wspólnego z tą przysięgą. W kluczowych kwestiach jest inne. Współcześni lekarze nie przysięgają Bogu. Nie ma autorytetu Boga w tej przysiędze, w przyrzeczeniu lekarskim. Możecie to sprawdzić. Komu więc przysięgają? Akademii Medycznej? Uniwersytetowi? Rektorowi? Dziekanowi wydziału? Sobie? Pacjentom przyrzekają? Kto jest adresatem przyrzeczenia lekarskiego dzisiaj? Bo adresatem przysięgi Hipokratesa byli bogowie. Drugie, co się rzuca w oczy, to jest kategoria sumienia. Bo mówi, że wedle swoich sił i osądu sumienia zamierzam tej przysięgi dotrzymać. Sumienie. Jak będziecie zatrudniać o pracę, to co napiszecie w swoim curriculum vitae, ja wolę łacińskie określenie, nie CV, tylko curriculum vitae. Bo to stąd się wzięło to CV. To co napiszecie? Że jestem taki, 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 mam prawo jazdy, kategorii A, B, C, D, E, F i jeszcze coś. Znam dwa języki obce, w stopniu komunikatywnym. Pracowałem już w tej profesji. I co jeszcze napiszesz? Jestem kreatywny, odpowiedzialny. A ciekawie, jakbyś napisał, że jesteś sumienny. Nie za często się słyszy wezwanie, że ktoś jest sumienny, albo że chce być sumienny, albo że ktoś to potwierdza, tak, to jest człowiek sumienny, że będzie sumiennie wypełniał swoje obowiązki. Sumienny uczeń, sumienny ksiądz, sumienny lekarz, sumienny rodzic, sumienny pracownik. Widzimy więc, że po kategorii Boga na początku tej przysięgi pojawia się kategoria sumienia. Nie mamy jednakowych sumień, o sumieniu mieliśmy odrębną katechezę, odwołuję się do niej. Nie mamy jednakowych sumień. Różnimy się w tym względzie. Ale bez wątpienia każdy z nas ma sumienie. Pytanie tylko jakie? Idźmy dalej tropem czy śladem wyznaczonym nas przez uczciwego poganina. Na katechezie w kościele przed Najświętszym Sakramentem cytuję wam uczciwego poganina, od którego możemy się uczyć, a nawet powinniśmy. Hipokrates mówi tak: swego nauczyciela w sztuce lekarskiej będę szanował na równi z rodzicami. Co ty na to? Tu twoja mamusia, twój tato. A Hipokrates mówi, a to jest twój nauczyciel. On cię wprowadził w arkana sztuki medycznej. Otworzył ci świat nauki. Jak będziecie w Janowcu, tam gdzie są ruiny tego zamku, które wysadzili Szwedzi, to byli barbarzyńcy i oni zabrali nam najwięcej właściwie ze wszystkich. Jest tam taka kolumna, na której po łacinie utrwalony został fragment myśli Hipokratesa z Kos. Ars longa vita brevis. Sztuka długa, krótkie życie. Czyli mamy niewiele czasu, żeby się nauczyć. Niewiele, żeby zrozumieć. Niewiele, żeby dojrzeć do pewnej odpowiedzialności. Niewiele mamy czasu. A gdyby dokończyć tę myśl zaczętą Hipokratesa, to jest dokładnie jeszcze tak. Krótkie życie, sztuka długa, okazja ulotna, doświadczenie niebezpieczne, a sąd niełatwy. On to mówił po grecku, zostało to przetłumaczone na język łaciński. Sąd niełatwy, doświadczenie niebezpieczne, a okazja ulotna. W Janowcu jest to utrwalone. I on mówi, że swego nauczyciela w sztuce lekarskiej na równi z własnymi rodzicami szanować będę i dzielił będę z nim życie i wesprę go, gdy się znajdzie w potrzebie. Pamiętasz swoich nauczycieli z zerówki, z pierwszej, drugiej klasy? Pamiętasz swoich spowiedników? A jak ja za nie mogę, to zajmiecie się mną? No tak mówi Hipokrates, uczciwy poganin. Wesprę go, gdy znajdzie się w potrzebie. Zobaczcie, jaki miał szacunek dla nauczycieli. Co ty myślisz o nauczycielach, co ty mówisz o nauczycielach, w jakim świetle ich przedstawiasz, to sobie dopowiedz. Praktycznie każdy jest głupi. A ich wymagania bezsensowne. No tak myślą młodzi ludzie. Którzy nie chcą być nauczycielami, bo ich pytałem o to. Żaden nie chce. No jak to będzie wasze dzieci uczył? A oni mi odpowiadają, a skąd ksiądz wie, że będzie mieli dzieci? Rozumiem, będzie planeta małp i planeta singli. To kto będzie kupował w tej galerii zielonej? W Kauflandzie? W Leroy Merlin, w Auchan, w Olimpie, w Decathlonie. Przecież małpy nie noszą ubrań sportowych. No tak mi powiedzieli młodzi ludzie, że nie chcą być nauczycielem. Powiedzieli, że kasa, a po drugie powiedzieli, że młodzież jest coraz trudniejsza. Z jednym i z drugim się zgadzam. No my potwierdzacie moje przypuszczenia, że młodzież jest co trudniejsza. Idźmy dalej. Zdrowy tryb życia i sposób odżywiania zalecał będę wedle swoich sił i osądu, mając na względzie pożytek cierpiących, chroniąc ich przed szkodą i krzywdą. Zdrowy styl życia. Czy najpierw lekarz musi prowadzić zdrowy tryb życia. Higienę psychiczną. Musi być wolny na przykład od nałogów. Bo jak możemy mówić o zdrowym trybie życia dla kogoś? No? Religia mówił, że palenie szkodzi, ale sam kopcił i się wykończył. Wybitny kardiochirurg. Opowiadał kiedyś, że był bliski popadnięcia w alkoholizm. Kiedy kolejny pacjent mu umarł, bo on czekał wekan wpatrzony, żeby elektrokardiogram skoczył. Żeby zatrybił pacjent. Jak pacjent nie zatrybił i jak elektrokardiogram był płaski, mówi, poszedłem do biurka, wyciągnąłem koniak, prawdopodobnie podarowany, no ale to drobiazg, i mówi, że na jednym oddechu wypił butelkę koniaku. Ja bym zeszedł z tego świata, gdybym tak zrobił. Ale powiedział, że to był punkt krytyczny i potem powiedział koniec. Abstynencja. No ale palenie go zabiło prawdopodobnie. No więc Hipokrates mówi, że trzeba prowadzić zdrowy tryb życia i odżywiania i że ze wszystkich sił będzie propagował, proponował, walczył o ten zdrowy tryb życia dla pacjentów, aby uchronić ich przed szkodą i krzywdą. I teraz będzie ważne. Nikomu, nawet na żądanie, nie podam śmiercionośnej trucizny, czyli nie dokonam eutanazji. A kto wymyślił eutanazję? Lekarze. Pierwszy przypadek eutanazji, chyba 1906 rok w Holandii. Lekarka zabiła swoją matkę, nie mogąc patrzeć na jej cierpienie. Towarzystwa ubezpieczeniowe wymyślają eutanazję, bo inwestować w starych ludzi bez przyszłości, czyli utrzymywać ich na łóżku szpitalnym, czy paliatywnym, czy hospicyjnym, czy w domu, to strata pieniędzy. I to jest strata pieniędzy. Tak. To jest strata pieniędzy. Tu nie ma zysków. Ale on powiedział, że nie poda śmiercionośnej trucizny, ani nikomu nie będę jej doradzał, czy dać pawulon, czy dać kurarę, żeby zwiotczyć mięśnie oddechowe. Podobnie też nie dam nigdy niewieście środka poronnego. A tutaj jest propozycja, żeby w waszym wieku, a nawet młodszym, 16-letnim dziewczynom, bez recepty dawać środki poronne. I lekarze przepisują. Mówiliśmy o tym przy Bernardzie Natansonie. Nie będę do tego wracał. Hipokrates uważał, tu was zaskoczę, że osoba niewierząca nie powinna być lekarzem. A dlaczego tak uważa? Bo lekarz stoi u bram życia i śmierci. U początku i u końca. Jakbyście porównali współczesne przyrzeczenie lekarskie do przysięgi Hipokratesa, to w przyrzeczeniu jest powiedziane, że lekarz będzie chronił życie ludzkie, ale nie jest powiedziane, że od poczęcia do naturalnej śmierci. Kiedy życie ludzkie się zaczyna? W czasie porodu? Nie. W czasie poczęcia. A kiedy ma się skończyć? Kiedy skończą nam się pieniądze, czy skończy nam cierpliwość, czy może kiedy nam się skończy miłość do tego człowieka? Kiedy ma się skończyć to życie? Kiedy Bóg przewidzi? Przecież on przewidział dzień śmierci każdego z nas.
On wie, kiedy ja umrę.
Ja nie wiem oczywiście, a on już wie.
Mam pragnienie, żeby umrzeć, kiedy będę sprawował posługę kapłańską. Wiecie?
Naprawdę mam takie pragnienie. Na przykład na katechezie, albo przy ołtarzu, albo w konfesjonale. Nie w łóżku.
Starożytni nie chcieli umierać w łóżkach. Uważali, że jest to śmierć haniebna. Umrzeć w walce, na stanowisku pracy, ratując, pomagając. Oto jest śmierć. Więc Hipokrates był przeciwnikiem eutanazji i aborcji. A ilu lekarzy dzisiaj jest zwolennikami eutanazji i aborcji? Niech się głośno do tego nie chce przyznać. Ale gdyby tak podstawić mikrofon i poprosić o szczerość i podłączyć do wariografu, żeby sprawić, że nie kłamią, wiele byśmy się dowiedzieli. Dalej mówi Hipokrates: w czystości i niewinności zachowam życie swoje i sztukę swoją. Czy jest obojętne dla na przykład profesji lekarza to, jakie jest jego życie uczuciowe, małżeńskie, rodzinne? Czy to jest obojętne? Czy jak człowiek przychodzi z domu do pracy po przejściach, czy to nie rzutuje na jego pracę? Nie tylko lekarza. Nie tylko lekarza. Czy jak nauczycielka ma, powiedzmy, męża alkoholika i się pokłóciła i była ostra scena wczoraj, to dzisiaj jak przyszła do szkoły, to była co, w niebo wzięta? Dlatego Hipokrates mówi: w czystości i niewinności zachowam życie swoje i sztukę swoją. Czy na przykład nie będzie kupczył ludzkim życiem. Mówi dalej: do któregokolwiek z domu wejdę, wejdę dla pożytku cierpiących. Obcy mi będzie rozmyślny występek, jak też każda inna nieprawość, zwłaszcza czyny lubieżne na ciałach kobiet i mężczyzn, nie tylko wolnych, lecz również niewolników. Zobacz, jak uczciwy poganin nas katechizuje. Świat się wtedy dzielił na wolnych i niewolnych. O niewolnikach Arystoteles, wybitny autorytet tamtych czasów, mówił, że niewolnik to jest czująca rzecz, nawet nie myśląca, czująca rzecz, bo czuje strach, ból, zmęczenie, głód i pragnienie. Więc czuje. I niewolnika można było wychłostać, sprzedać, kupić, wykorzystać seksualnie, zabić, uwolnić. I nikt wolnego człowieka nie mógł pytać, co on robi ze swoimi niewolnikami. W takim świecie żył Hipokrates. Rozumiecie? W takim świecie on był lekarzem. W tak nieludzkim świecie, gdzie 3/4 obywateli to byli niewolnicy, plebejusze. A tylko 1/4 miała wszystkie prawa obywateli. Civis Romanus. I on mówi, że wchodząc do domu, nie będzie wchodził dla rozmyślnego występku czy jakiejś nieprawości, że nie będzie się spoufalał lub wykorzystywał cieleśnie kobiety lub mężczyzny. Pacjent jest nie od tego, żeby go wykorzystywać. Rozmawiałem kiedyś
z ginekologiem, jak on mówi, a jak pan bada stare kobiety, a jak pan młode? Widzi pan różnicę? Tak, mówi, w anatomii. Ja mówię, a w pana głowie jak to się układa? Kiedy pan bada młodą dziewczynę lub kobietę, a jak pan bada kobietę, która jest już przekwitła i ma mięsaki lub inne schorzenia? Też pytania? A weźmy studentów na Uniwersytecie Medycznym. Muszą zejść do prosektorium, gdzie leżą ciała denatów, to się tak nazywa. Ludzkie ciała. Przecież to nie jest mięso zwierzęce, tylko ludzkie tkanki, ludzkie narządy, ludzkie serce, ludzkie płuca, ludzkie kości. Wszystko jest ludzkie. I tak uczą się anatomii. Michał Anioł robił sekcję zwłok w podziemiach kościoła Świętego Krzyża we Florencji za pozwoleniem przełożonego dominikanina. Robił sekcję zwłok, żeby uczyć się anatomii, która była wtedy zakazana. Sekcja zwłok. Ja się modlił, ponieważ wiedział, że narusza spoczynek zmarłych ludzi. Więc szacunek nie tylko dla żywego pacjenta, ale także dla zmarłego denata, dla jego ciała. To jest niezwykle ważna kwestia. Nie wolno bezcześcić ciała ludzkiego. To jest niegodziwe. Trzeba okazać szacunek dla zmarłego ciała. Zmarły jest bezbronny, chyba najbardziej bezbronnym z możliwych. To jest właśnie zmarły. My tak łatwo naruszamy mumie egipskie, krypty królewskie czy książęce, groby mnichów. A czy mamy to takie prawo? Nasza ciekawość? Są poważne rzeczy. Dalej. Czyli mamy Bóg, sumienie, wdzięczność wobec nauczyciela, zakaz aborcji i eutanazji, opanowanie wewnętrzne, aby nie wykorzystywać pacjentów. I teraz, cokolwiek przy leczeniu lub też poza leczeniem w życiu ludzi ujrzę lub usłyszę, czego ujawniać nie można, milczał o tym będę, za świętą tajemnicę to mając. Tajemnica zawodowa to są wiadomości, jak mówimy, wrażliwe, czy drażliwe, niektórzy mówią, wstydliwe. Niektórzy polują na takie dane, na przykład towarzystwa ubezpieczeniowe chcą wiedzieć, jaki jest stan zdrowia ubezpieczającego się człowieka, bo chcą wiedzieć, czy trzeba go ubezpieczać, albo jak go ubezpieczać, żeby za wiele nie stracić. Tajemnica zawodowa. Ja na przykład w dzienniku mam wpisy z poradni wychowawczo-zawodowej albo z poradni psychologicznej, pedagogicznej. Wiadomości na temat uczniów. Na przykład, że ma Aspergera, albo ma ADHD, albo ma takie zalecenie, że nie wolno go pytać przy uczniach, że woli odpowiadać pisemnie, a inny nie lubi odpowiadać pisemnie, woli mówić. Mam takie wpisy w dzienniku, które mi nie zobowiązują, żeby stosować, to po pierwsze, po drugie, żeby rozumieć tego ucznia, do czego się zachowuje. Mam takich nadpobudliwych, jak przeczytałem, no to tak się objawia jego choroba. To nie jest jego wina. Ale ta wiedza jest tylko dla mnie, dla wychowawcy, dla uczących. Już dla innych nauczycieli, którzy nie uczą, to już nie jest dla nich ta wiedza. Chyba jedyną osobą, czy wąskie grono osób, to dyrekcja i wicedyrektorzy, którzy przyjmują te oświadczenia, zapoznają się z nimi i delegują do poszczególnych klas takie wpisy. Też są zobowiązani do tajemnicy. Zobaczcie, że Sokrates sam siebie zobowiązuje do zachowania tajemnicy. Są rzeczy, o których nie wypada mówić, nie należy mówić, nie wolno mówić. My mamy tajemnicę spowiedzi. Ja dziękuję Bogu, że przez 30, prawie 8 lat nigdy nie stanąłem wobec dylematu, że ktoś mnie na przykład torturował i kazał złamać przysięgę do zachowania tajemnicy spowiedzi. Usłyszałem cudze grzechy, cudze problemy. Zresztą powiem wam, że Pan Bóg daje taki dar zapominania tego wszystkiego. Bo tego nie chcesz się pamiętać po prostu. Nie chcesz tego pamiętać. Raz, że nie możesz pamiętać tego wszystkiego, bo jest tylu ludzi, że nie wiem, jak trzeba mieć komputer tu pokładowy, żeby to zakodował to wszystko. A druga rzecz, że się nie chce tego pamiętać, bo to jest z gruntu nieciekawe. Mnie wystarczą moje grzechy. Nie jestem ciekaw cudzych grzechów. Nie jestem ciekaw waszych grzechów. Żadnych. Ja słucham spowiedzi, wiadomo, bo to jest moja posługa, ale nie wolno mi się dzielić i nie dzielę się z tym nikim. Nawet my, księża, przy kawie czy przy śniadaniu, nie opowiadamy sobie, że była u mnie kobieta, bo może była również i u mnie ta kobieta u spowiedzi. I mogłoby się zdarzyć, że w luźnej rozmowie ksiądz mimo woli by zdradził tajemnicę spowiedzi. Także jako zasadę przyjmujemy zawsze, że o tym się nie rozmawia. My możemy wymienić sobie doświadczenia na przykład z kolędy, że może kogoś pies zaskoczył na przykład, nie? Albo gospodarz zaskoczył. Byłem, teraz dam taki przykład. Byłem niedawno u swojego ucznia jednego, który na katechezie powiedział mi, obrażając mnie, że robię to dla pieniędzy. Gdyby był dorosłym mężczyzną, to bym dał mu w twarz. Ale to jest dziecko. Ale gdyby był dorosły facet, to by dostał ode mnie. Ponieważ wiele rzeczy robię bez pieniędzy. I uczyłem katechezy bez pieniędzy. I czwartkowe katechezy robię bez pieniędzy. I niedzielne katechezy dla dorosłych robię bez pieniędzy. I potrafię robić bez pieniędzy pewne rzeczy. A nie obraził. No i kończy się wizyta duszpasterska. Czym się kończy? Wiadomo. Nominałem się kończy. Lub kopertą. I leży sobie taki nominał, zielony. Stuwa leży. Pani chce mi dać tą stówę. Ksiądz weźmie. Mówi, nie wezmę. Jak to? Dlaczego? Mówi, bo pani syn uważa, że ja robię wszystko dla pieniędzy. I dlatego nie wezmę. Jak zechce, to przyjdzie w niedzielę i położy na tacę. A jeszcze lepiej, jak złoży w puszce dla ubogich, o tam. Że lewa ręka nie będzie wiedzieć, co czyni prawa. Nie wiem, czy zrobił to, czy nie zrobił, to mnie w ogóle nie obchodzi już. Chciałem coś powiedzieć. Kościół nie zbiednieje z powodu tej stówy, oni się nie wzbogacą z powodu tej stówy. Ale może coś zrozumieją z tego całego wydarzenia. I czasem wygląda ta kolęda. Rozumiecie, że to niby miło, ładne wnętrze, piękny dom, gadżety, nastrój i nagle taki zgrzyt na koniec. Ksiądz nie wziął pieniędzy. A w zakładach pracy dyskusja. Ty ile dajesz? 10, 20, 50, 100? Pytajcie swoich rodziców, czy nie dyskutują o tym. A w internecie co się dzieje? Jak tylko kolęda się zaczyna, od razu jest kwestia kolędy, pieniędzy, pieniędzy, pieniędzy. Tajemnica. Tak jak małżeństwo nie ujawnia sekretów swojej alkowy, swojej sypialni, to jest tabu, to jest ich tajemnica i nie wolno tego nikomu opowiadać, ani na żadnym Instagramie, ani na X-ie, ani gdzieś tam. Czy X to samo co Instagram? Nie. Nie to samo. Są tajemnice. Które się zwierza tylko jednej osobie, albo nawet nikomu. Te sprawy na przykład, mówię, to można powiedzieć tylko lekarzowi, jeśli jest problem medyczny, lub księdzu, jeśli jest problem moralny, ale tylko w tym kluczu. Wszystko inne ma być tajemnicą. Nie opowiada się tego mamusi, teściowej, koleżankom przy kawusi i kumplom przy piwie. Są tajemnice. Przecież lekarz wie najtrudniejsze tajemnice pacjenta. Może pani doktor wie, jakie jest moje uzębienie, czy jaki jest brak mojego uzębienia. No taka jest prawda. I ma to w komputerze, bo musi mieć, bo coś tam próbuje zrobić, nie, żeby był uśmiech jak u Bajtka, u Obajtka. No więc mam trochę taki uśmiech jak u Obajtka. Ale wy tak nie wiecie, żart samego siebie, no bo z kogo jeszcze trzeba żartować, nie? Jak mam z was, to wolę z siebie. Ale naprawdę, to są rzeczy, a już nie mówię o rzeczach, na przykład, kiedy jest choroba psychiczna, jeszcze bardziej wstydliwa, bo to tam zęby. Choroba, kiedy jest splątanie umysłowe, kiedy człowiek właśnie nie wie, co mówi, co robi, śmieje się, kiedy trzeba płakać, płacze, kiedy trzeba się śmiać. Wiecie, to jest zupełnie na opak wszystko. Idźmy dalej. Na koniec mówi Hipokrates tak. Jeżeli więc tej swojej przysięgi dochowam i jej nie naruszę, niech zyskam powodzenie, czyli niech mi się poszczęści, jak my to mówimy, i w życiu, i w sztuce, i sławę u wszystkich ludzi po wsze czasy. Czy on myślał, że ja będę mówił w kościele rzymskokatolickim o Hipokratesie? 2500 lat temu? Przez myśl mu nie przeszło, że jakiś duchowny będzie mówił o Hipokratesie do uczniów szkoły średniej i ich rodziców. A jednak przetrwał. A dlaczego przetrwał? Bo wymyślił dla siebie przysięgę. I ty wymyśl dla siebie przysięgę, podobną do Hipokratesa. I bądź jej wierny. Więc on mówi, jeśli przysięgi dochowam i nie naruszę, niech zyskam powodzenie i w życiu, i w sztuce, i sławę u wszystkich ludzi po wsze czas. Ale jeśli ją złamię, jeśli się jej sprzeniewierzę, niech mnie spotka wszystko przeciwne temu. Niech mnie Bóg ukaże. Niech mnie spotka nieszczęście. Wyobrażacie sobie, co mówi Hipokrates? O tak powiedzieć przed Bogiem? Panie Boże, jeśli miałbym sprzeniewierzyć się temu powołaniu, jeśli miałbym się sprzeniewierzyć tej przysiędze, to niech mnie spotka nieszczęście. Widzicie, co to znaczy być uczciwym poganinem? Piąty, czwarty wiek przed Chrystusem, wtedy powstaje duża część Biblii, tej księgi, tylko w innym kręgu kulturowym, na wschód od Grecji. Izrael jest pod panowaniem kultury heleńskiej, która promieniuje na cały basen Morza Śródziemnego. Bo zanim powstał Rzym, to była Grecja. Myśl, filozofia, umiłowanie myślenia i sztuka. Rzymianie podbili Grecję, ale wpierw Grecy mieli swoje posiadłości na Półwyspie Apenińskim, na Sycylii. Było odwrotnie. Najpierw Grecja promieniowała, ale kulturą, myśleniem, filozofią, sztuką, a Rzym podbił to prawem i legionami. Jest różnica. Czym chce się władać? Mamy takiego gościa, który obudził wielkie nadzieje i on nagle mówi: przyłączymy Grenlandię, a może nawet Kanadę. No i wszyscy nie dowierzają, że mówi to prezydent Stanów Zjednoczonych. Grenlandię chce zabrać? Jednemu z krajów NATO? To nie Rosja. I nie Korea przecież. Ale tak mówi. Czym chcemy panować? Myślą czy siłą? Tak to już w życiu jest, że jak komuś brakuje siły argumentu, to używa argumentu siły. Brzmi podobnie, ale znaczy coś zupełnie innego. Argument siły, a siła argumentu. To jest coś innego. I wy będziecie mieli takie dylematy. Czym zaimponować światu, albo z czym się pokazać w świecie? Z siłą argumentu, czy z argumentem siły? Myślą i sztuką, czy siłą i prawem? No tak, to jest, takie są dylematy. I teraz, to się wydaje mało związane z Ewangelią, ale przeczytałem wam Ewangelię o dwóch drogach. Mówi Jezus, że jest szeroka brama i szeroka droga, tyle że donikąd. Mówi, że jest wąska ścieżka i wąska furtka, tyle że do życia. I Hipokrates tak jakby słuchał Jezusa, chociaż żył 4 wieki przed Chrystusem. Ale tak jakby słuchał jego nauk, że trzeba wyznaczyć sobie rodzaj przysięgi. Jan Paweł II, kiedy był z jedną z pielgrzymek, chyba w 83 roku, w Gdańsku, na Zaspie i na Westerplatte, powiedział, że każdy ma swoje Westerplatte, jakiś odcinek obowiązku, wartości, od których nie można zdezerterować, nie można się uchylić. Każdy ma swoje Westerplatte. Czy zobaczcie, że cytuję wam Hipokratesa, Jana Pawła II i Jezusa i mówią w istocie to samo, tylko innym językiem, ale chodzi ciągle o to samo. Dlatego trzeba rozwijać pewne umiejętności, które nam daje Duch Święty, bo ars longa vita brevis, krótkie życie, nie marnujcie czasu, nie traćcie czasu, żeby się czegoś w życiu nauczyć, żeby coś zrozumieć, coś odkryć, coś sobie uświadomić, czegoś dojść. Przecież nie można się wiecznie bawić i oglądać Kardashianów i słuchać Ani Lewandowskiej, z całym szacunkiem do Ani Lewandowskiej, do jej męża. Przecież nie chodzi, że całe życie nie wyczerpuje się w malowaniu, w pudrowaniu i jeszcze tam w czymś, w tych make-upach i nie wiem, i w operacjach plastycznych, i że sobie ktoś wargi tutaj poprawi, żeby mieć takie bardziej namiętne, nie wiem, trochę jak karp. Chłopak jak zobaczy taką dziewczynę, to się zastanawia, czy ją pocałować. Ja bym się zastanawiał. Przecież to jest wszystko syntetyczne. Naprawdę chcecie syntetyki mieć? W sobie i obok siebie? Naprawdę? To jest jakaś taka dziwna moda, no, żeby sobie poprawiać urodę za wszelką cenę. Bo powstał jakiś fałszywy model piękny. Fałszywy, nienaturalny zupełnie. Jeszcze jedno słowo, bo będziemy następnym razem omawiać umiejętności interpersonalne. Bo wiemy, że Hipokrates nie żył dla siebie, Jezus nie żył dla siebie, Paweł Apostoł nie żył dla siebie, Jan Paweł II nie żył dla siebie. I Jezus to powiedział kiedyś w Ewangelii, że powtórzył to święty Paweł, że nikt nie żyje dla siebie, nie umiera dla siebie. Żyjemy dla kogoś zawsze. W jakimś sensie chodzi o to, żeby umieć się poświęcić. Albo żeby umieć wejść w cudze życie w taki sposób, który nie będzie go degradował, nie będzie go oszukiwał, nie będzie go w żaden sposób tłamsił. Dlatego jest ważnym takim umiejętnością jest asertywność. To jest takie nowe słowo, robi oszałamiającą karierę, tak samo jak empatia. To są stare słowa w istocie, co do znaczenia. Bo asertywność oznacza, najkrócej mówiąc, zdolność wyrażania siebie, swoich poglądów, a także swojego sprzeciwu. Dobrym przykładem takiej asertywności jest zdjęcie, które możecie obejrzeć w internecie z wodowania jednego ze statków w czasie rządów Hitlera w Niemczech, Hamburgu. 30 któryś rok. I wszyscy stoją i hajlują. Tysiące osób robi taki gest, a jeden stoczniowiec stoi z opuszczonymi rękami. I to jest jego asertywność. Chcecie to? Podnoście. Ja nie podnoszę. Kiedy była olimpiada w Berlinie, no wiadomo, sportowcy z całego świata przyjechali, przynajmniej ci, którzy mogli. I przyjechał również słynny biegacz amerykański Jesse Owens. Zdobył 4 złote medale na jednych igrzyskach. 3 w biegach i 1 w skoku w dal. Był czarny jak noc. Zastanawiał się, czy powinien jechać na tą olimpiadę, żeby nie uwiarygadniać jak gdyby reżimu Hitlera, Ale wszyscy mówili, słuchaj, właśnie w ten sposób, udowadniając, pokonując Aryjczyków, udowodnisz, że nie jesteśmy gorsi. I się zgodził. No i zdobył te 4 medale. I Hitler nie chciał podać ręki. Nie chciał mu pogratulować. Nie mógł znieść, że czarny pokonał białego. I kiedy był grany hymn, jego kolega zresztą chyba zajął srebrny medal, czy drugie miejsce, albo trzecie, nie wiem, to Jesse Owen nie zrobił tak, jak cały stadion, tylko zrobił tak. Położył ręce na sercu, tak jak robią to Amerykanie, śpiewając hymn. I to jest asertywność. To nic, że cały stadion robi inaczej. Możesz sobie robić. Ale ty masz takiego powera, takie przekonanie w sobie, że możesz się temu sprzeciwić, nikogo nie atakując. Mahatma Gandhi, wielki mąż stanu, Hindus, on powiedział, że trzeba zastosować ahimsę. Czyli nie używać przemocy wobec Brytyjczyków. Nawiasem mówiąc, został zastrzelony przez fanatyka, ponieważ powiedział, że Indie muszą być podzielone, tak powstał Pakistan, bo tam są muzułmanie, a są hinduiści. Skoro nie potrafią żyć w jednym kraju pokojowo, no to trzeba podzielić ten kraj. I podzielony został. I jakiś fanatyk go zamordował. Ale on powiedział, nie stosujemy przemocy. Brytyjczycy stosują. Muzułmanie stosują. Fanatycy stosują, a my nie. Jest bardzo trudny sposób wyrażania siebie, kiedy jesteś w rażącej mniejszości, masz rację, której inni nie uznają za rację. O coś takiego chodzi. Asertywność jest bardzo ważną cechą. To jest po prostu wierność swoim przekonaniom, tak byśmy mogli powiedzieć. Tadeusz Rejdan, poseł Sejmu rozbiorowego w istocie, położył się na progu sali i powiedział, że jeżeli chcecie wyjść z taką ustawą, która legalizuje rozbiory, to po moim trupie. I to jego wspominamy, a nie tych sprzedawczyków. No po prostu trzeba być wiernym sobie. Na tym polega asertywność. Jesteś wierny swoim przekonaniom, oczywiście badając, czy nie jesteś w błędzie, czy twoje przekonania wynikają z jakiejś prawdy objawionej albo prawdy obiektywnej. Że to nie jest twoje widzimisię, jakiś głupi upór. Nie. Tu chodzi o coś zasadniczego. Są sytuacje, w których nie wolno się zgodzić. Prymas tysiąclecia w krytycznym momencie, kiedy władze komunistyczne chciały go kupić właściwie, obiecując rzekomą wolność Kościołowi, on powiedział słynne słowa, non possumus. Nie możemy kłaść rzeczy świętych na ołtarzu Cezara. To nie ten ołtarz, albo nie te rzeczy. I poszedł do więzienia, 3,5 roku. I wielu na przykład artystów tworzyło niepoprawną poezję na przykład. Herbert nie dostał Nobla, a powinien. O wiele bardziej niż Szymborska na przykład. Bo jego poezja jest obiektywnie ciekawsza. i nasycona tymi wątkami wręcz ewangelicznymi, nie? To on powiedział: idź, bądź wierny, idź. To, że nie dostał Nobla, no nie dostał. A jak się czyta jego Pana Cogito, albo ten fragment wiersza, kiedy on mówi o chrząstkach sumienia, zobaczcie, jaka metafora, chrząstki, nie kości, tylko chrząstki sumienia. Mówił czasem rzeczy takie trudne, bo mówił na przykład, że nie zawsze chodzi o dobro i zło, czasem chodzi o estetykę, o piękno czasem chodzi, rozumiecie? Ja dzisiaj zwróciłem uwagę uczennicy na katechezie, która była w cienkich ramionczkach, z dekoltem, w którym było widać przynajmniej połowę jej biustu, z głębokimi wycięciami pod pachami. Mówię: musisz się ubrać, nie może być na katechezie. Ale mnie gorąco. Mówię: mnie też jest gorąco. Albo wyjdziesz, albo się ubierzesz. Puknęła. Czepia się. Czarne. Jeszcze powie do swojej mamusi, a mamusia na Instagramie do koleżanek napisze, jaki ten ksiądz jest potworem na katechezie. A może matka powinna się zastanowić? A może najbardziej ta dziewczyna? Pokazuje się bieliznę? Publicznie? Od kiedy? Od kiedy, pytam? Jest jakieś wariactwo w tym wszystkim. Chcesz sobie tak chodzić, to bądź w swoim pokoju, ale nawet ze względu na ojca już nie wolno ci tak chodzić. Ze względu na dorastającego brata nie powinnaś tak chodzić. No są jakieś granice, czy nie ma granic? Czy wystarczy powiedzieć, że mi gorąco? Mój proboszcz rodzinny, i tym zakończę, świętej pamięci ksiądz Przech, to był mądry gość, dużo mnie nauczył. Był kiedyś w Auschwitz z grupą młodzieży. No i kilka osób kupiło sobie lody i weszło na teren obozu, liżąc lody. Wiesz, co zrobił mój proboszcz? Kazał mi wyrzucić do kosza te lody. Mówi: potem wam kupię, ile chcecie tych lodów, to wam kupię, ale tu nie będziecie jeść lodów. A któraś dziewczyna mówi: a to gorąco. Znowu gorąco. A ten ksiądz mówi: wiesz, jak tu było gorąco? Jak myślisz, jaka była temperatura krematorium? Ile stopni Celsjusza było w tym piecu, żeby spalić 4 miliony ludzi? No nie je się lodów tam, gdzie ludzie umierali w męczarniach z głodu, lub dobijani fenolem, lub gazowani cyklonem B. Bo można na tej zasadzie na Majdanku sobie też przyjść z lodem i oglądać stół sekcyjny, gdzie rozpływano ciała, szukając złota połkniętego przez Żydów. I można wejść do łazienki komendanta obozu, gdzie on sobie ogrzewał wodę do wanny ciepłem uzyskanym ze spalania ludzkich ciał przez ścianę. I tam też można jeść lody, nie? No są jakieś granice, a przynajmniej powinny być jakieś granice. I na tym polega między innymi empatia Nie, to jest chęć współczucia z tymi ofiarami na przykład, ale też na tym polega asertywność, że jednak muszę sobie postawić pewne wymagania. Nawet jeżeli nie ma zakazu jedzenia lodów, to jednak albo wiem, w jakim miejscu się znalazłem, że to jest miejsce męczarni, to jest cmentarz. I to nietypowy cmentarz. Więc obowiązują mnie pewne zasady co do stroju, co do zachowania. To jest bardzo trudne, wiem, ale możliwe. No więc chciałem Was tak dzisiaj przeprowadzić z pomocą Hipokratesa z Kos, przez jego przysięgę. I może sobie siąść tak dzisiaj, czy jutro, czy w sobotę i napisz swoją przysięgę, tak jakbyś był Hipokratesem. Taką własną, wiesz? Której chcesz być wierny przez resztę życia i której nie narzucisz nikomu, sobie. Wyłącznie sobie. Tego Wam życzę. Amen.